Tak, znów mam przywilej tutaj stanąć przed wami i dzielić się Bożym Słowem, które mam na sercu. Bardzo też cieszę się naprawdę z uwielbienia i rzeczywiście jak ja mam kazanie, a Tomek śpiewa, to poprosiłem go o jedną pieśń, którą będzie na końcu, ale nie spodziewałem się, że prawie wyśpiewa moje kazanie dzisiaj tym, co śpiewał, także jestem bardzo zbudowany tym. Jak sobie przypominam, w tym roku 2018, ile razy stanąłem tu na tym miejscu, to dzieliłem się z wami takimi bardzo poważnymi tematami, trudnymi tematami. No i myślę, że nadszedł czas na lekkie kazanie, takie troszkę przedświąteczne dzisiaj. Chciałbym jako źródło biblijne mówić o historii biblijnej, która zapisana jest w pierwszej księdze Mojżeszowej, czyli w Księdze Rodzaju, od rozdziału 11 do rozdziału 59. Więc moje kazanie, mimo że będzie dzisiaj lekkie, to nie będzie krótsze. Mam nadzieję, że nie będzie za długie. Oczywiście nie będziemy czytać tych ponad 40 rozdziałów. To zostawię dla was do domu. A jako podsumowanie, motto, temat tego kazania, tej usługi, chciałbym przeczytać jeden werset. Właściwie to jest jedno zdanie. I z Nowego Testamentu. Ewangelia Mateusza, 22 rozdział, 32 werset. To są słowa Pana Jezusa, który cytuje w tym wersecie słowa swojego Ojca, Boga, które Bóg kilkakrotnie powtarzał w Starym Testamencie. Jest to napisane tak. Jam jest Bóg Abrahama i Bóg Izaka i Bóg Jakuba. I to jest to zdanie, które jest mottem mojego kazania dzisiaj. Oczywiście werset dalej brzmi: Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Ja jestem Bogiem Abrahama, Bogiem Izaka i Bogiem Jakuba. Bóg imiennie wymienia tutaj trzy osoby, dla których jest Bogiem. Nigdzie w Biblii nie znajdujemy takiego zapisu, gdzie Bóg powiedziałby to samo imiennie o jakiejkolwiek innej osobie. Nigdzie nie jest na przykład użyte takie słowo jak Jam jest Bóg Dawida, czy Jam jest Bóg Daniela, czy Jam jest Bóg Joba, na przykład. Ale jest użyte właśnie kilkakrotnie słowo Jam jest Bóg Abrahama, Bóg Izaka i Bóg Jakuba. Czy to znaczyło, że Bóg jest Bogiem tylko tych trzech osób? Oczywiście, absolutnie nie. Czy to też oznacza, że Bóg jest jakimś w stopniu szczególnym Bogiem dla tych trzech osób? Oczywiście nie. Absolutnie nie. W tak wielu miejscach Bóg, mówiąc do różnych osób w Biblii, używa stwierdzenia jestem Twoim Bogiem. Jestem Waszym Bogiem. Jestem ich Bogiem. Ale imiennie jest to użyte tylko do tych trzech osób. Kiedy w liście do Hebrajczyków autor cytuje werset przymierza, nowego, zapowiedzi nowego przymierza, mówiąc, że Bóg powiedział, że nowe przymierze, takie przymierze zawrę z moim ludem po owych dniach i oczywiście jest tu myślane o nowym przymierzu w krwi Pana Jezusa, że moje prawa, mój zakon włożę w ich umysły i wypiszę ich na ich sercach i potem kończy i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. W liście do Koryntian też apostoł Paweł przypomina, że my jesteśmy świątynią Boga zgodnie z tym, co Pan Bóg powiedział, zamieszkam w nich, nie wśród nich, w nich i będę się przechadzał pośród nich i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Tak więc widzimy, że to, że Bóg chce być naszym Bogiem, to jest dziedzictwo, nasze dziedzictwo, dziedzictwo Nowego Testamentu. Jak najczęściej zwracamy się do Boga? Często mówimy Ojcze nasz. I to wspaniały zwrot, dzięki Bogu, że możemy tak do Niego mówić, mówi o naszej bliskości, relacjach. Ale tutaj Biblia i słowo, które cytowałem, które mówiłem, mówi o tym, że możemy mówić do Boga Boże mój. Boże mój. Dlatego, że w tym stwierdzeniu jest zawarta ogromna głębia. Zresztą było to też dzisiaj wyśpiewane w pewnej pieśni. Bóg jest naszym Bogiem. Nasz Bóg to Bóg Wszechmogący. Nasz Bóg to Bóg wszechwładny, który panuje nad każdą sytuacją w naszym życiu, który ma moc rozwiązać każdy nasz problem. Nasz Bóg to Bóg wieczny, jestem, który jestem i który jest zawsze obecny w naszym życiu. Nasz Bóg to Bóg miłosierdzia i wielkiej łaski, wiecznej łaski. I o tym słyszeliśmy chyba tydzień temu. W innych miejscach Biblia mówi o tym nam, że nasz Bóg to Bóg pokoju. Bóg, który przynosi nam pokój, który jest dawcą pokoju dla naszego życia. Nasz Bóg to Bóg nadziei. Nasz Bóg to Bóg pociechy. Nasz Bóg to Bóg zaopatrzenia, który nas zaopatruje we wszystko, czego potrzebujemy. Nasz Bóg to nasz lekarz. Ja, Pan, Twój lekarz, tak Bóg o sobie powiedział. Nasz Bóg, Bóg, który jest miłością. Nie tylko, że kocha nas, że miłuje nas, ale jest miłością. On sam jest miłością. Nasz Bóg, który jest naszą mocą, który jest naszą siłą, który jest naszą twierdzą, skałą, który też jest naszym schronieniem, ucieczką, wybawicielem i zbawieniem. Więc kiedy mówimy Boże mój, kiedy wołamy do Niego mój Boże, to w tym wszystkim, w tym jednym stwierdzeniu kryje się ta cała głębia, może jeszcze więcej, bo wszystkiego nie wymieniłem, o czym przed chwilą powiedziałem. Bóg był i jest Bogiem Abrahama, Izaka i Bogiem Jakuba. Jakie znaczenie ma właśnie to, że Bóg imiennie siebie nazwał Bogiem tych trzech osób. Trzy osoby Starego Testamentu, trzy postacie, trzej patriarchowie, częściowo podobni, a w większości aspektów tak różni od siebie, ale każdego z nich Bóg był Bogiem. Trzy życiorysy, trzy drogi życia. Częściowo podobne, ale w większości tak różne od siebie, ale każdego z nich Bóg osobiście był Bogiem. Z tymi wszystkimi cechami, o których przed chwilą powiedziałem. Jesteśmy tutaj, bracia, siostry, na tym miejscu jako Boży Kościół, jako Boże dzieci i być może życie nasze w pewnych aspektach jest podobne jeden do drugiego. Ale w większości jesteśmy tak różni od siebie. Bóg prowadzi nas różnymi drogami. Niesiemy z sobą różny, inny bagaż doświadczeń. Mamy inne trudności, inne przeżycia, inne ciężary. Ale niezależnie od tego, dla każdego z nas Bóg chce być naszym Bogiem. Może w pewnych aspektach życie części z nas jest podobne do życia Abrahama. Może części z nas życie w pewnym sensie przypomina życie Izaka, a innych przypomina życie Jakuba, ale dla każdego z nas Bóg chce dzisiaj powiedzieć: jestem Twoim Bogiem. Bogiem wszechmogącym, Bogiem wszechwładnym. Jestem dla Ciebie Bogiem miłosierdzia i łaski. Jestem dla Ciebie Bogiem pokoju, nadziei, pocieszenia. Jestem dla Ciebie Bogiem zaopatrzenia. Jestem dla Ciebie lekarzem. Jestem dla Ciebie Bogiem, który jest siłą, mocą, skałą, twierdzą, ale często także schronieniem i ucieczką. Jestem dla Ciebie Bogiem, który jest wybawicielem. Jestem Twoim Bogiem, niezależnie od tego, jaką drogą przebiega dzisiaj Twoje życie. Poznajemy życie Abrahama, kiedy wraz ze swoją żoną Saraj, z Lotem i swoim ojcem Terachem opuszcza miasto Ur w Chaldei i udaje się i osiedla w Haranie. Gdy Abraham miał 75 lat, a jego żona 65 lat, Bóg wkroczył w ich życie i wezwał Abrahama do opuszczenia swojego rodzinnego kraju i udania się w daleką drogę do innego miejsca. I to Boże wezwanie dla Abrahama nieodłącznie było związane z obietnicą i przymierzem, które Bóg zawarł z Abrahamem, a później Abrahamem. To przymierze i tą obietnicę Bóg kilkakrotnie w jego życiu powtarzał, a także ta obietnica później odnosiła się także do jego syna Izaka i później także do Jakuba. Ta obietnica składała się jakby z trzech części. Po pierwsze, przyrzeczenie błogosławieństwa. Bóg powiedział: będę ci błogosławił. Będę błogosławił tych, którzy ciebie błogosławią, a tych, którzy ciebie przeklinają, będę przeklinał. W tobie będą błogosławione inne narody ziemi. Druga część tego błogosławieństwa obejmowało liczne potomstwo. Bóg powiedział: uczynię z ciebie wielki naród. Twoje potomstwo będzie liczne jak gwiazdy. W innym miejscu mówi: jak piasek nad brzegiem morza, jak proch ziemi. I trzecia część tej obietnicy, tego przymierza, obejmowała posiadanie ziemi, gdzie Bóg powiedział: całą tę ziemię, gdzie dzisiaj jesteś przychodniem i gościem, dam tobie i twojemu potomstwu na własność. I życie Abrahama to tak naprawdę było życie w oglądaniu wypełnienia się części tych obietnic, ale zwłaszcza w oczekiwaniu na wypełnienie obietnic, które Bóg mu dał. Mieli 75 i 65 lat, kiedy wychodzili z Haranu do Kanaanu. Nie wiemy, jak długo byli już małżeństwem i nie wiemy też, jak długo już oczekiwali potomka. Ale wychodząc, Bóg obiecał: uczynię z ciebie naród wielki, dam ci liczne potomstwo. I kiedy Abraham wrócił z Egiptu, gdzie chwilowo przebywał jako gość z powodu głodu w ziemi Kanaan, Bóg po raz drugi spotyka się z Abramem i powtarza swoją obietnicę, mówiąc mu, że jego potomstwo będzie liczne jak piasek nad brzegiem morza. W Nowym Testamencie wielokrotnie czytamy o wierze Abrahama. Właściwie czytamy o niezachwianej wierze Abrahama. Wiecie, kiedy mówimy, czytamy o kimś, kogo wiara się nie chwiała, kto miał taką wiarę doskonałą, to tak naprawdę jest to przykład trudny do naśladowania. Bo wtedy patrzymy na swoje życie, ja tak mogę powiedzieć o sobie, i myślimy, ja tak nie potrafię. I może niekiedy mamy wyrzuty sumienia, że czy Bóg mnie wysłucha, skoro ja nie potrafię mu bezgranicznie zaufać. Wiara Abrahama była godna i jest godna naśladowania, ale był człowiekiem. Był człowiekiem. Kiedy powrócił od uwolnienia Lota ze swoją służbą, Bóg po raz trzeci objawia się mu i mówi do niego: Abrahamie, jestem twoją tarczą, jestem twoim obrońcą, ufaj mi, nagroda twoja będzie wielka. Ale cóż, Abraham odpowiada Bogu i w tej odpowiedzi jest taka nuta zniechęcenia, zniecierpliwienia, taka nuta niewiary, bo mówi: po co mi, Panie, twoja nagroda? Co ty możesz mi dać? Co chcesz mi dać? Ja przecież nie mam potomka. Schodzę już do grobu, zbliżam się do kresu moich dni, a dziedzicem tego wszystkiego, co mi dałeś, będzie Eliezer, mój sługa, Damasceńczyk. I Bóg po raz trzeci mówi do Abrahama: nie, Abrahamie, nie Eliezer będzie twoim spadkobiercą. Twoje potomstwo będzie liczne jak gwiazdy na niebie, których nie jesteś w stanie policzyć. I wtedy, pisze Biblia, Abraham uwierzył Bogu, a Bóg poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. Ale mijają lata. Już są 10 lat w Kanaanie i Bóg się nie odzywa, a potomka nie widać. I Abram z swoją żoną Saraj postanawiają sprawę wziąć w swoje ręce. Pomysłodawcą jest oczywiście Saraj, która mówi do Abrama: ponieważ Bóg odmówił mi potomstwa, to współżyj z moją niewolnicą, może z niej będę miała dzieci. Abram nie neguje. Zgadza się ze stwierdzeniem Sary: tak, Bóg odmówił nam potomstwa. I współżyje z niewolnicą Hagar i za rok rodzi się Ismael. Po długich 13 latach, i to jest prawie 20 lat, kiedy Bóg nie rozmawiał z Abramem, przychodzi i objawia się Abramowi i mówi mu: ja jestem Bogiem Wszechmogącym, dam ci liczne potomstwo. nazywasz się Abram, ale będziesz się nazywał Abraham, bo będziesz ojcem wielu narodów. Także twoja żona nie będzie się nazywać Saraj, lecz Sara, bo dam ci z niej syna i będzie matką wielu narodów. Wyraźna Boża obietnica. A jak reaguje Abraham? Abraham jeszcze wtedy, może już Abraham, pada na twarz, śmieje się i mówi: Panie Boże, oby tylko Ismael był zdrowy i żywy przed Twoim obliczem. Tak parafrazując: Panie Boże, spóźniłeś się. Ja mam już 99 lat, moja żona już nie miesiączkuje. Za późno. Ale my już trochę zadbaliśmy o siebie. Mamy syna Ismaela. Więc nie trudź się już, Panie Boże, pobłogosław Ismaela, już więcej od Ciebie nic nie chcemy. Parafrazując. Co mówi Bóg? Nie, Abrahamie. Bóg nie gniewa się na ten jakby słowa Abrahama, ale mówi: nie, twoja żona Sara urodzi ci syna. I za rok rodzi się Izak, zgodnie z Bożą obietnicą. Syn obietnicy. Po jakimś czasie Sara spostrzega, że Ismael wyśmiewa się z jej syna Izaka i mówi do Abrahama: wypędź tę niewolnicę i jej syna, bo on nie będzie dziedziczył razem z moim synem Izakiem. Cóż to? Czyżby zapomniała, że to był jej pomysł i że do tamtego czasu to jeszcze był jedyny ich dziedzic i że to jest syn Abrahama? Abraham usłuchał Saraj dopiero po interwencji Boga i wypędził Ismaela razem z Hagar. Tak można powiedzieć, że owoc ich działania, Saraj i Abrahama wtedy jeszcze, musiał zostać wypędzony z ich życia. Kiedy Izak dorósł, był już młodzieńcem, Bóg poddał wiarę Abrahama największej próbie i można powiedzieć, że Abraham przeszedł tą próbę zwycięsko. Ismaela już nie było i był to jedyny syn. I Bóg mówi: złóż mi go na ofierze całopalnej. Opis biblijny jest tutaj krótki, ale sami możemy sobie wyobrazić, jaką walkę, jakie zmagania, jaki dramat rozgrywał się w sercu Abrahama. Tamtej nocy nim wziął Izaka i poszedł. Jaki dramat rozgrywał się w jego sercu, gdy szli 3 dni. I co czuł, kiedy budował ołtarz, wiedząc, kogo na nim chce położyć? Co czuł, gdy wiązał Izaka i co czuł, gdy wreszcie wyjmował nóż? My znamy tą historię, znamy jej koniec. Ale tak myślę, że trudno jest opisać to, co się działo w sercu Abrahama, gdy był posłuszny Bogu właśnie w tamtym czasie. Co też czuł Izak, kiedy widział, że zbliża się śmierć. On nie wiedział, jak to się zakończy. A jednocześnie widział twarz swojego ojca pełną bólu i strasznego cierpienia. Ale Bóg się nie spóźnił. Zaingerował na czas. I także Izak był świadkiem Bożej przysięgi, że Bóg wypełni obietnicę odnośnie życia Abrahama i jego życia Izaka. Kiedy Abraham ma 137 lat, umiera jego żona Saraj w wieku 127 lat. Gdy Abraham miał dokładnie, nie możemy tego stwierdzić, ale gdy miał około 140 lat, żeni się po raz drugi. Jego druga żona ma na imię Ketura. I z tą drugą żoną ma jeszcze 6 synów. Abraham umiera w wieku 175 lat. Izak ma wtedy 75 lat, a jego wnuki Ezaw i Jakub mają po 15 lat. Izak, syn Abrahama, miał 40 lat, gdy pojął za żonę Rebekę. Wybór żony nie był jego wyborem. To była decyzja i działanie jego ojca. Nie on wybierał sobie żonę. Ale zaakceptował wybór ojca i przyjął żonę i pokochał ją. I co ciekawe, był to jedyny patriarcha, który miał tylko jedną żonę do końca swojego życia. Spotyka się także z podobnym problemem jak jego ojciec, który wtedy jeszcze żyje. Rebeka jest niepłodna. I 20 lat modlitwy Izaka i kiedy Izak ma 60 lat, rodzą mu się dzieci Ezaw i Jakub. Bóg dwukrotnie ukazuje się Izakowi i dwukrotnie powtarza mu tą samą obietnicę w tych 3 częściach, którą dał Abrahamowi. Izak wiedzie spokojne życie, jest bardzo bogaty, ma piękną żonę i 2 dorastających synów, ale kiedy ma około 100 lat, w jego życiu zaczynają się problemy. I to problemy rodzinne. Jego syn, najstarszy Ezaw, nie idzie drogą, którą Izak i Rebeka by chcieli i pojmuje za żonę poganki, chetytki i Biblia pisze, że są one zmartwieniem dla Izaka i Rebeki. Ale w tej rodzinie wytwarza się bardzo ciekawa sytuacja. Myślę, że Biblia tego tak bezpośrednio nie pisze, ale myślę z całego tekstu, że sprawa Ezawa w stosunku do postępowania Ezawa była też sprawą, która poróżniła Izaka i Rebekę. W końcu jest tak, że Izak nie zgadza się z wyborami Ezawa, nie zgadza się z jego życiem, ale miłuje Ezawa, bo ten jest myśliwym i przynosi mu dziczyznę, którą Izak lubi. A Rebeka kocha Jakuba, który jest spokojny, siedzi w namiotach, jeszcze się nie ożenił, tak właściwie nie wiadomo, bo nie miał się z kim ożenić, nie chciał popełnić błędów Ezawa i jest razem z mamą. Kiedy Izak ma 137 lat, traci wzrok. Spodziewa się śmierci, dlatego że jego przybrany brat Ismael zmarł właśnie 14 lat wcześniej w wieku 137 lat. I przed śmiercią, której się spodziewa, chce pobłogosławić swojego pierworodnego syna Ezawa. Ale zostaje oszukany i młodszy syn wykrada błogosławieństwo. My tą historię znamy z punktu widzenia Jakuba, ale jak czuł się Izak? Oszukany przez własną rodzinę. Już to było tragedią, że byli zdolni, aby go oszukać. Jeszcze większą tragedią było to, że wykorzystali jego chorobę. Wykorzystali jego niepełnosprawność, bo tak by nie potrafili go oszukać. I tak naprawdę w tamtym czasie Izak traci 2 synów. Jakiekolwiek relacje miał jeszcze z Ezawem, to po błogosławieństwie, jakie mu udzielił, na pewno uległy znacznemu osłabieniu, czy może zerwaniu. I w końcu później Ezaw wyprowadza się od ojca do krainy Seir. Natomiast Jakub musi odejść, uciekać przed Ezawem. Gdy Izak miał 180 lat, spotyka na powrót swojego syna Jakuba po 43 latach rozłąki. Według źródeł historycznych umiera Izak w wieku 185 lat, bo Biblia nie podaje dokładnie daty, przez 48 lat swojego życia jest ślepy. Jakub, trzeci patriarcha, urodził się jako drugi i to o kilka sekund, bo Biblia pisze, że trzymał za piętę swojego brata w czasie porodu. Z punktu widzenia medycznego był to poród wysokiego ryzyka. Ale tych kilka sekund wystarczyło, żeby był drugi. I wszelkie przywileje i błogosławieństwa nie były już dla niego, ale dla Ezawa. Jakub znał przymierze i błogosławieństwa, które Bóg obiecał i Abrahamowi, jego dziadkowi, i obiecał jego ojcu Izakowi. I bardzo chciał być ich spadkobiercą, ale urodził się o kilka sekund później niż Ezaw. I nie było to dla niego. Był jednak człowiekiem spokojnym, mieszkał razem z swoją mamą, miał bardzo dobre z nią relacje, bo Rebeka kochała Jakuba i myślę, że Rebeka zwierzyła się Jakubowi i opowiedziała mu o proroctwie, które otrzymała od Boga, gdy jeszcze była w ciąży, gdzie Pan Bóg powiedział, że starszy będzie służył młodszemu. I myślę, że wtedy nadzieja do serca Jakuba wstąpiła. Ale był także sprytny. I pewnego dnia nadarzyła się okazja. Gotował smaczną potrawę. Zmęczony Ezaw wraca z pola. Jakub to świetnie wykorzystuje. Ezaw sprzedaje swoje pierworodztwo pod przysięgą. Mijają lata. Starzejący się ojciec spodziewa się śmierci i chce pobłogosławić swojego pierworodnego. O sprzedaży pierworodztwa na pewno wiedziała mama, ale myślę, że nie wiedział ojciec, bo, że tak powiem, bezczelny Ezaw nie przyznał się ojcu, że sprzedał pierworodztwo, tylko wybiera się na polowanie, żeby otrzymać błogosławieństwo od ojca. Przedsiębiorcza i pomysłowa matka błyskawicznie układa plan, który Jakub realizuje i tym sposobem wykrada błogosławieństwo, które miało być dla pierworodnego. Jakub bał się zdemaskowania przez swojego ojca, ale myślę, że nie do końca przewidział reakcję swojego brata, który wpadł w gniew i postanowił go zabić. Rebeka znała dobrze swojego starszego syna i wiedziała dobrze, że Ezaw jest w stanie wypełnić swoją groźbę. Musiała więc ratować swojego młodszego syna i znów wymyśliła dobry plan, jakby upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu, uratować Jakuba, a także umożliwić mu poznanie żony. Wysyła swojego młodszego syna z porozumieniu z Izakiem i z jego błogosławieństwem do Haranu. Tak więc domator lubiący przebywać w domu, w namiotach, przy mamie, musi udać się w daleką podróż, w nieznane. Jakub ma wtedy 77 lat, kiedy wyrusza do Haranu. Pierwszy postój i Bóg mu się objawia. Znamy sen Jakuba, Bóg mówi do niego i powtarza obietnicę przymierza, tą samą składającą się z trzech części, którą wcześniej dał Abrahamowi i Izakowi. Ciekawa jest tylko reakcja Jakuba, który po obudzeniu mówi: jeśli Bóg wypełni swoją obietnicę, to wtedy On stanie się moim Bogiem. Dotychczas Jakub znał Boga jako Boga Abrahama i Boga Izaka. Nie był on jego Bogiem. I Jakub w końcu dociera do Haranu, do Labana i zostaje tam 20 lat. 14 lat służy za swoje żony, dwie, kochającą go i on zakochany w Racheli i później za Leę i 6 lat za swoje trzody. I jest przez Labana wielokrotnie oszukiwany. Pierwszy raz został oszukany przez Labana, kiedy służąc za ukochaną Rachelę, po nocy poślubnej obudził się z Leą. Nie wiem, jak to mogło się stać. Myślę, że Lea miała zabronione odzywać się do Jakuba przed współżyciem, żeby się nie wydać. Ale stało się. I potem następna służba, następnych 7 lat. I Laban 10-krotnie, Biblia mówi, zmieniał zapłatę Jakubowi, gdy ten służył za swoje stada. Była to okres był ciężkiej, trudnej, wyczerpującej pracy, odpowiedzialnej, bo wszelkie straty Jakub musiał wynagradzać Labanowi ze swoich stad, ale Bóg błogosławił Jakubowi, dawał mu mądrość, także na wskutek tej służby Jakub miał bardzo duże bogactwa i bardzo liczne stada. W czasie pobytu u Labana urodziło mu się 11 synów. W wieku 91 lat urodził mu się najbardziej oczekiwany syn, bo syn Racheli, Józef. Gdy Jakub miał 97 lat, wyrusza z powrotem do swojej ojczyzny, do swojego ojca, do Kanaanu. Czego najbardziej boi się w czasie drogi powrotnej, to spotkania z Ezawem. Czy Ezaw mu przebaczył, czy nadal pragnie zemsty? Jakub bał się Ezawa. I tym bardziej się go bał, gdy dowiedział się, że ten wyruszył na jego spotkanie na czele zbrojnego oddziału 400 zbrojnych ludzi. I modli się do Boga, ale nie jest to ta modlitwa jak w tamtą stronę. Panie, jeśli Ty zrobisz to, to ja zrobię to. Ale modlitwa pełna pokory. Jakub mówi: Boże, nie jestem godzien Twojej łaski, Twojej wierności, jakim okazujesz. Błagam Cię, ocal mnie z ręki Ezawa, bo się go boję. I jakby na potwierdzenie wysłuchania tej modlitwy Jakub spotyka się z Bożym posłańcem, z którym toczy walkę. Na końcu tej walki ten Boży posłaniec, którego imienia nie znamy, błogosławi Jakuba i zmienia jego imię z Jakub na Izrael. Spotkanie z Ezawem przebiega w bardzo przyjaznej atmosferze, ale co w tym wszystkim jest bardzo ciekawe, to, że to Jakub kłania się Ezawowi kilkakrotnie, to Jakub ciągle nazywa Ezawa swoim panem, a siebie swoim sługą. A miało być, że to starszy służy młodszemu. Bóg ma swój czas na wypełnienie swojej obietnicy. I później Jakub dociera do Sychem, miasta, w którym też zatrzymał się Abraham. Tam rozbija swój obóz i buduje ołtarz, który nazywa Bóg jest Bogiem Izraela. To jest taka demonstracja wypowiedzi, w której Jakub mówi, Bóg jest moim Bogiem, bo przecież Izrael to było jego nowe imię. Jakub jest wdzięczny za to, że po tylu trudnych latach nareszcie wrócił do ojczyzny i może teraz zazna spokoju. Ale niestety nie tak było w życiu Jakuba. Dina, jego córka Lei, przeszła się porozglądać po kraju i zostaje porwana i zgwałcona przez syna księcia tego kraju, który tak w końcu chce ją mieć za żonę. W podstępny sposób bracia Diny, Symeon i Lewi, mordują wszystkich mieszkańców tego miasta, a pozostali bracia dokonują rabunku całego mienia tego miasta. Jakub jest śmiertelnie przerażony. Jest w tragicznym położeniu, ponieważ nie ma szans, jeśli mieszkańcy tamtych okolic będą chcieli zemścić ten postępek. Na rozkaz Boga udaje się w podróż po Kanaanie. Jakub spędził w Kanaanie 33 lata. I były to lata trudne, pełne bardzo trudnych przeżyć. Wędruje najpierw do Betelu, tam, gdzie spotkał Boga, idąc do Haranu. Potem przez różne miejscowości, aż dociera do swojego ojca Izaka. Najpierw po drodze, przy porodzie Benjamina, umiera jego ukochana żona Rachela. Jest to dla Jakuba tragiczne przeżycie. Potem doznaje kolejnego zawodu, rozczarowania, wstydu, kiedy Ruben, jego najstarszy syn, współżyje z jego drugorzędną żoną, która była służącą Racheli, która zmarła. A kiedy Jakub ma 108 lat, spotyka go jedno z najtragiczniejszych przeżyć jego życia. Traci swojego najbardziej ukochanego syna, któremu na dowód miłości sporządził wyjątkowo piękną szatę. Józef. Jakub jest przekonany, że Józef został rozszarpany przez dzikiego zwierza. Ale nie jest świadomy, że stał się ofiarą naprawdę haniebnego podstępu i kłamstwa ze strony swoich synów. Nie jest też świadomy tego, że tak naprawdę przyczyną tego straszliwego czynu, postępku jego synów przynajmniej w jakiejś części był on sam, kiedy popełnił ten sam błąd, który popełnił jego ojciec Izak, darząc miłością jedno dziecko, a zaniedbując inne. Czym wzbudził zazdrość, a później nienawiść pozostałych synów. Zginęła Rachela, nie ma Józefa, został mu tylko Benjamin. I Jakub jest pogrążony w ciężkiej żałobie przez następnych 20 lat. Kiedy Jakub ma 128 lat, w kraju, gdzie mieszka, nastaje głód. Tak dotkliwy, że musi wysłać swoich synów po zboże do Egiptu. Kiedy mają wyruszyć po raz drugi, Jakub staje znów przed bardzo dużym problemem. Jest zrozpaczony, że musi ze swoimi braćmi wysłać swojego najmłodszego Benjamina, jedynego, który mu jeszcze pozostał po Racheli. 20 lat temu, ponad 20 lat temu, Józef wyszedł do swoich braci i już nigdy nie wrócił. A teraz on oddaje swojego syna Benjamina tym samym braciom. Co czuł Jakub wtedy? Ale Benjamin wraca szczęśliwie wraz z swoimi braćmi i przynoszą najbardziej niesamowitą wiadomość, że Józef żyje i jest panem Egiptu. Gdy w końcu dociera ta wiadomość do świadomości Jakuba, myślę, że skończyła się jego żałoba. Wie, że jedzie do Egiptu na spotkanie ze swoim synem Józefem. Ale był to także okres poznania bolesnej prawdy. Co więc stało się z Józefem 20 lat temu? Bo historyjka, że został rozszarpany przez zwierza, okazała się być bajką. Mając 130 lat, Józef emigruje do Egiptu, gdzie spotyka swojego syna Józefa. Na obczyźnie przeżywa 17 lat i w wieku 147 lat umiera. Józef urządza mu bardzo huczny pogrzeb i jego kości spoczywają w rodzinnym grobie w jaskini Makpela. Trzy życiorysy, trzy odrębne drogi życia, trzy postacie, trzy osoby. Każdej z nich Bóg powiedział: jestem Bogiem, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaka i Bogiem Jakuba. Wszyscy oni byli wędrowcami. Wędrowali po ziemi Kanaan, mieszkali w namiotach, nie zatrzymywali się na stałe w jednym miejscu, ale wędrowali. Wszyscy oni trzej, Abraham, Izak i Jakub, byli ludźmi, którzy mieli społeczność z Bogiem. Bóg przemawiał do każdego z nich. Oni słyszeli Boży głos. Budowali dla Boga ołtarze, składali ofiary, modlili się do Boga, Bóg wysłuchiwał ich modlitwy. Wszyscy trzej dostali tą samą obietnicę od Boga, składającą się z tych właśnie trzech części, o których już tu na tym miejscu mówiłem. Ta sama obietnica, ale życie każdego z nich tak zupełnie inne. Abraham życie spokojne, bez tragicznych przeżyć, w oczekiwaniu z wiarą na wypełnienie Bożych obietnic. Choć były zachwiania w jego wierze, ale Bóg był jego Bogiem. Czy Abraham wierzył, czy się chwiał w swojej wierze? Abraham umarł, jak Biblia mówi, w pięknej, szczęśliwej, pogodnej starości, sędziwy i syty dni. Syty dni. Miał dość życia. Wystarczająco. Izak w połowie jego życia może było podobne do życia Abrahama, ale potem problemy w rodzinie, problemy w małżeństwie i na pewno cieniem na jego życie kładła się jego niepełnosprawność, jego ślepota. Przez 1/4 swojego życia był ślepy. Ale Bóg też mówi, jestem Bogiem Izaka. I Jakub. 77 lat spokojnego życia w namiocie wraz ze swoimi rodzicami, ze swoją mamą. Ale potem życie pełne trudu, pełne niebezpieczeństw, pełne doświadczeń, pełne tragedii i pełne nieszczęść. I Jakub sam podsumowuje swoje życie mówiąc, krótki i zły był okres mojego życia. Inne tłumaczenie mówi, że Jakub powiedział, smutne i obfitujące w wiele nieszczęść było moje życie. Ale Bóg powiedział, jestem Bogiem Jakuba. Tak, bracia i siostry, nasze życie też pod pewnymi względami jest podobne do siebie. Bo my też jesteśmy wędrowcami. Wszyscy jesteśmy wędrowcami. Zdążamy do swojej ojczyzny. Jesteśmy adoptowanymi dziećmi Boga i urodziliśmy się na obczyźnie. Ale zdążamy do swojej ojczyzny, do tej w niebie. Tutaj na ziemi żyjemy pęd życia, wiele załatwień, wiele trudu. Może niekiedy jest nam dobrze na tej obczyźnie. Może niekiedy wiele sytuacji jest, które przyciąga naszą uwagę, nasze życie, nasze myśli, ale tęsknimy, bracia, siostry. Tęsknimy? Tęsknimy. Właśnie, czy tęsknimy? Tęsknimy za ojczyzną w niebie, bo to jest tylko obczyzna tutaj, gdzie jesteśmy. I tak jak list do Hebrajczyków mówi, Bóg nie wstydzi się być nazwany naszym Bogiem, bo my zdążamy do innej, lepszej ojczyzny, tej w niebie, gdzie Bóg przygotował dla nas miejsce. Wszyscy jesteśmy Bożymi dziećmi i mamy z Bogiem społeczność. Bóg do nas mówi, a my słyszymy Jego głos. Może nie w taki sposób, że słychać głos fizycznie, może przez swoje słowo, może w naszych myślach, ale słyszymy. Trwamy w społeczności z Nim, mamy przywilej modlić się do Niego, i Bóg przez Ducha Świętego daje nam moc, abyśmy byli posłuszni Jego przykazaniom. I wszyscy mamy obietnicę. Boże Słowo. To samo Słowo. Wszyscy mamy obietnicę. Ale jakże różne jest nasze życie. Jakże różne jest nasze życie. Może części z nas życie jest spokojne, bez większych doświadczeń. Może część z nas oczekuje z wiarą i może już bardzo długo na spełnienie się Bożych obietnic w naszym życiu. Może w naszym życiu mamy trudności, kłopoty, problemy w rodzinie, z naszymi dziećmi, w naszym małżeństwie. A może jest życie pełne trudnych przeżyć, tragedii, nieszczęść, trudnych doświadczeń. Niezależnie od tego, Bóg do każdego z nas dzisiaj mówi, jestem Twoim Bogiem. Jestem Twoim Bogiem. Bogiem wszechmogącym, Bogiem wszechwładnym, który mam kontrolę nad każdą sytuacją Twojego życia, Bogiem łaski i miłosierdzia, który obchodzi się z Tobą nie według Twoich postępowań, ale według mojej łaski i miłosierdzia. Jestem Twoim Bogiem, Bogiem pokoju, Bogiem pociechy, Bogiem nadziei. Jestem Twoim Bogiem, niezależnie od tego, jak biegnie Twoje życie, Bogiem zaopatrzenia, Twoim lekarzem, Bogiem miłości. Twoją skałą i twierdzą, siłą i mocą, wybawieniem i schronieniem, Twoim Bogiem. Czy życie Twoje jest podobne do życia Abrahama, czy może bardziej do życia Izaka, czy może bardziej do życia Jakuba? To jednak Bóg mówi, ja jestem Bogiem zarówno Abrahama, zarówno Izaka, zarówno Jakuba. I niezależnie od tego, jakim torem biegnie Twoje życie, jestem Twoim Bogiem. I chciałbym, żebyśmy zapamiętali ten wszystko właściwie mówiący tytuł tej usługi. Ja jestem Bogiem Abrahama, Bogiem Izaka i Bogiem Jakuba. Tak, bracia, siostry, to jest moje przesłanie dzisiaj dla was. Myślę, że moglibyśmy się na końcu pomodlić. Wstańmy. Kochani, zespół poproszę, żeby wyszedł. Myślę, że kiedy pomyślimy o tym w naszym życiu, kto jest naszym Bogiem, mimo trudności, problemów, sytuacji, których mamy, nasze serce powinno być pełne wdzięczności. Pełne wdzięczności. Dla Boga, który jest wielki, tak jak śpiewaliśmy dzisiaj, który jest wielki, który jest ponad wszystko. A więc przyjdźmy przed Jego tron. Panie Boże, dziękuję Ci, że jesteś moim Bogiem. Dziękuję Ci, że jesteś Bogiem każdego z nas. Moim osobistym Bogiem. Wiecznym Bogiem, który zawsze jesteś przy mnie. Bogiem, który nigdy mnie nie opuścisz. Że jesteś Bogiem wszechmogącym dla mnie. Dla którego żaden problem w moim życiu nie jest zbyt trudny. Dziękuję Ci, że jesteś Bogiem wszechwładnym i rządzisz wszystkim, co mnie w życiu spotyka i co spotyka każdego z nas na tej sali. Dziękuję Ci, że jesteś Bogiem miłosierdzia, który postępujesz dla nas, z nami, według swojego miłosierdzia i swojej łaski. Dziękuję Ci, że przynosisz do naszego życia pokój, nadzieję i pociechę. Dziękuję Ci, że jesteś tym, który nas zaopatruje, który nas leczy, że jesteś tym, który daje nam moc, siłę, że jesteś naszym schronieniem, naszym wybawieniem i że jesteś miłością. Że jesteś miłością, Boże, i kochasz nas ponad wszystko. Panie, może nie rozumiemy niekiedy naszego życia, sytuacji, którą musimy przeżywać, ale oddajemy Ci nasze życie, trudne chwile, wszystko to, co przeżywamy i chcemy Ci ufać. Bądź ochroną naszego życia. Chwała Tobie i uwielbienie. Amen.